Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Słucham.
Dzień dobry, kłania się Żaneta Walentyn, Polski
Dzień
Radio z Bydgoszczy. Czy mogę rozmawiać z panem Bogdanem Nagrabą?
No w tej chwili męża nie ma w domu. Za jakąś godzinkę.
Bo ja chciałam porozmawiać o majorze Żychoniu. Mam ten numer od pana doktora Krzysztofa Osińskiego z Instytutu Pamięci Narodowej. Robię audycję o panu majorze, bo tutaj w Bydgoszczy jedna z ulic otrzymała jego imię.
Tak, no wiemy o tym, bardzo się cieszymy. Mąż jest... siostrzeńcem.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Minęło 100 lat. No, prawie, bo dopiero mamy styczeń, do listopada jeszcze daleko, ale wziąwszy pod uwagę rok, możemy powiedzieć, że minęło 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy mamy w pamięci Józefa Piłsudskiego, marszałka naszego ukochanego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i wielu innych. Wymieniłam tylko trzech tych najważniejszych, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolnością.
Polska jest nieśmiertelna. Wyzwolimy ją z pęt niewoli i odbudujemy z gruzów. Tak nam dopomóż Bóg. Nie zginie Polska. Nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
No właśnie, to był Ignacy Jan Paderewski. Ale wolność, jak wiadomo, nie jest dana nikomu raz na zawsze. Wciąż trzeba o nią walczyć, zabiegać, hołubić. Pracować, po prostu pracować. Oto co o pracy mówił w 1924 roku Józef Piłsudski.
Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni. Wszystko to, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu.
Praca. Praca dla kraju, dla siebie również i dla wolności. O tym mówił Józef Piłsudski, a ja pokażę dziś Państwu człowieka, który począwszy od utworzenia legionów polskich dla tej naszej polskiej wolności pracował. Najpierw jako żołnierz, potem jako, jak powiem szpieg, to brzydko zabrzmi, prawda? Dobrze, wobec tego powiem jako as wywiadu. Wspominam dziś o nim także dlatego, że właśnie kilkanaście dni temu nazwano jedną z ulic w Bydgoszczy jego imieniem. Major Jan Żychoń, bo o nim mówimy, to postać dość kontrowersyjna, bo po pierwsze hulaka, nie stroniący od alkoholu i zabaw wszelakich, ale jak powiedział historyk dr Krzysztof Osiński, nie o mnichu przecież mówimy, lecz o wywiadowcy. Po drugie, w latach wojny zarzucano mu kontakty z Abwerą, a to już o wiele poważniejszy zarzut. Jednak Sąd Morski już w 1943 roku oczyścił go z wszelkich zarzutów. Nie ma dowodów na współpracę majora Żychonia z Abwerą. Są za to dowody jego zdumiewających sukcesów wywiadowczych, o których nawet nakręcono film. No, może za dużo powiedziałam. Jego sukcesy znalazły się w jednym z polskich filmów, fragmenty tego filmu również w naszej audycji. Powróćmy jednak do rozmowy z siostrzeńcem majora Jana Żychonia.
Halo?
Z pewnością nie pamięta pan swojego wujka, ale
no
czy...
No nie, nie.
No jasne, ale czy na przykład mama o nim opowiadała?
No oczywiście, tam chociaż wie pani... W pewnym okresie za komuny to niewygodnie było, nawet niebezpiecznie mówić o takich sprawach. Tak samo z okupacji, nie, jak mama opowiadała. To raczej tego tematu niewiele się mówiło na ten temat. No ale takie jakieś tam drobne wspomnienia były, nie?
Czy na przykład jako dziecko wiedział pan o tym, że wujek zginął pod Monte Cassino?
Tak.
To
tak,
pewnie
tak.
Pan wiedział.
Mieliśmy nawet, wie pani, taki dokument, bo tam rodzina szukała z tego, z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, to zdaje się go No, zawiadamiający, że znaleziono, że zginął pod Monte Cassino i to wszystko, taki dokument był, ale już go teraz w tej chwili nie ma. Nie wiem, gdzie to zginęło.
Bo tam jest też pochowany, prawda? Wśród swoich kolegów, którzy tam zginęli.
Ja tam nawet byłem na grobie zobaczyć na Monte Cassino.
A kiedy pan się dowiedział, że pana wujek był asem wywiadu, że w Bydgoszczy prowadził największą ekspozyturę wywiadu w Polsce całej, że był po prostu legendarnym asem wywiadu?
No wie pani, takie przecieki, to znaczy tam coś wspominała matka, rodzina czasami, no ale mało się mówiło, bo...
Bo to było niebezpieczne wtedy.
Niebezpieczne było, takie czasy były, nie? Na szczęście minęły. Mam nadzieję, że bezpowrotnie.
No tak, był sanacyjnym oficerem i to, no jeszcze, właśnie, i to jeszcze szpiegiem.
No i tam przypisywali mu łatkę, przecież tam był sąd wojskowy i tak dalej. Tak. Udowodnili, że ci oficerowie sekcji wschodniej, nie? To tak. Tam po prostu zazdrościli mu sukcesów, no i tak go trochę obszkalowali, nie?
Major Jan Żychoń, as wywiadu czy podwójny agent?
Niewątpliwie as wywiadu, człowiek niezmiernie zasłużony dla Polski, a jednocześnie skrzywdzony. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, Jan Żychoń miał 12 lat. On jako 12-latek zgłosił się do Legionów, że chce służyć w Legionach, chce po prostu walczyć o odzyskanie niepodległości przez Polskę. To pokazuje, no, jakim on był człowiekiem od samej młodości, od kolebki można powiedzieć. Człowiek pełen pasji, poświęcenia, miłości do ojczyzny, patriotyzmu, ale raz za razem zawadiaka, ktoś, kogo nakręca do działania rozruba, jak coś się dzieje, no to tam znajdował się w centrum uwagi młody Żychoń. No on z oczywistych względów, no jako nastolatek nie został do tych Legionów przyjęty, no ale no w związku z tym, no że wykazał taką postawę, no został bardzo pozytywnie przez tych starszych kolegów postrzegany i pozwolono mu przychodzić do koszar, pozwolono mu pełnić takie funkcje pomocnicze. On wydawał mundury w magazynie, pełnił warty i tego typu działania prowadził, nasiąkał tym wojskiem od maleńkości, a jednocześnie no, zlecano mu, żeby kształcił się. Dokończył w czasie I wojny światowej gimnazjum, czyli szkołę średnią. No i kiedy wojna się kończyła, mógł spełnić swój sen, a wstąpił do wojska. Służbę pełnił w pociągu pancernym Piłsudczyk i wraz z obsługą tego pociągu, on był dowódcą plutonu, wysłany został na front wschodni, gdzie walczył z Ukraińcami o kształt granicy polskiej, przynależność tamtych wschodnich ziem do państwa, odradzającego się państwa polskiego. I już w 1919 roku zwrócił swoją działalnością, swoim zaangażowaniem, pasją, ale również pewną błyskiem no, pomysłowości i dociekliwości przedstawicieli oddziału drugiego, czyli wywiadu wojskowego. Mhm. I w 1919 roku już został wcielony do oddziału drugiego i zaczął pełnić w nim służbę, początkowo w tak zwanej defensywie, czyli w kontrwywiadzie, który wyszukiwał różnego rodzaju zagrożenia, szpiegów i tak dalej, a później został przekazany do wywiadu. Pełnił służbę początkowo w Lublinie i Krakowie, które miały ogląd tego, co dzieje się na Śląsku, który był takim gorącym terenem, ponieważ rozstrzygało się, do kogo będzie przynależał Śląsk. Toczyły się w tamtym czasie dwa powstania, niezbyt mające dla nas korzystny przebieg. A w trzecim powstaniu śląskim, które wybuchło w 1921 roku, niebagatelną rolę odegrał właśnie młody Jan Żychoń. Należał do grupy dywersyjnej Wawelsberg, która w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wysadziła mosty na pograniczu śląsko-niemieckim, co zapoczątkowało wybuch powstania. I w późniejszych...
Trzeciego powstania
śląskiego. I w późniejszych dniach właśnie bardzo mocno angażował się w działaniach na rzecz powstańców. Są przekazy, relacje uczestników, którzy wprost mówią, że właśnie to dzięki Żychoniowi udało się podtrzymać na duchu tych powstańców, udało się przejąć inicjatywę, udało się osiągnąć zamierzane sobie cele, więc no, jego rola była tutaj dość istotna.
Potem robi powoli karierę w wojsku, bo jest bardzo dobrym wywiadowcą.
Bardzo dobrym wywiadowcą.
Asem wywiadu nazywano go.
Tutaj o jego takim zawadiackim, nietypowym podejściu do życia nawet, można powiedzieć, świadczy to, że on, żeby dostać się właśnie w szeregi wojska i później oddziału drugiego, czyli wywiadu, sfałszował swój życiorys. On sobie dodał kilka lat, żeby się postarzyć.
Żeby tak, go no przyjęli.
Przecież kiedy w 1918 roku wstępował do wojska, on miał zaledwie 16 lat. W związku z tym no, musiał sobie tych kilka lat dodać, żeby być pełnoletnim, żeby móc zostać przyjętym raz w szeregi wojska, dwa być poważnie traktowany. No przecież powierzono mu, kiedy pełnił tą służbę w tym pociągu
Piłsudczyk.
Pancernym Piłsudczyk, powierzono mu dowództwo pułku, nie, plutonu, nie pułku.
A miał wtedy lat.
A miał wtedy 16 lat. W związku z tym, no... Widać, że no, potrafił elastycznie dostosowywać się do sytuacji, potrafił niekonwencjonalnie działać, a co w późniejszych latach właśnie w tej działalności wywiadowczej było kluczowe do tego, żeby osiągać sukces.
Panie doktorze, ale Bydgoszcz też tutaj w życiu majora Rzychonia pełni niebagatelne znaczenie jako miejsce, prawda?
Tak.
Bo tutaj mamy ekspozyturę, tutaj mieszka przez jakiś czas major Rzychoń i działa.
Tak, w 1928 roku major Rzychoń został przez swoich zwierzchników wysłany do Gdańska, żeby tam objąć kierownictwo placówki wywiadu, ekspozytury i nabierać doświadczenia. To też pokazuje, no, młody człowiek już od razu dostaje tak odpowiedzialne stanowisko na tak odpowiedzialnym odcinku, gdzie cały czas toczyły się boje polsko-niemieckie, rywalizacja wywiadowcza, ale również no, militarna, polityczna.
Eine urdeutsche Stadt voll alter Kultur und Überlieferung sollte planmäßig polnisch gemacht werden. Gegen den Sinn der vertraglichen Vereinbarungen, die zur Schaffung des
Waldstaates... W związku z tym widać, że dowódcy wywiadu mieli do niego ogromne zaufanie i przez te dwa lata on zdobywał nie tylko doświadczenia, ale również wykazywał się wieloma sukcesami.
Ale on tam organizował taką siatkę szpiegowską, że
tak, organizował
się wyraża jak laik.
Siatkę szpiegowską, pozyskiwał agenturę, pozyskiwał różnego rodzaju informacje.
Bo trzeba pamiętać, że Gdańsk nie był wtedy polski.
Był wolnym miastem.
Był wolnym miastem.
Tak, de facto Niemcy mieli tam największe wpływy.
Ale Polacy też tam byli. Mieszkali i Polacy,
byli,
i Niemcy.
Tak jest. Mhm. W związku z tym no, ta rywalizacja była bardzo gorąca. No, każde z państw chciało przyciągnąć na swoją stronę, jak największe wpływy roztoczyć na terenie wolnego miasta, które było miastem kluczowym dla gospodarki chociażby każdego z krajów.
W związku z tym organizuje Rzychoń siatkę szpiegowską.
I siatki, i pozyskuje szpiegów, pozyskuje informacje, lokuje swoich ludzi, nawiązuje kontakty. Ale Rzychoń też zdaje sobie sprawę z tego, że działalność w Gdańsku pod samym, no tak mówiąc, przenośni nosem Niemców, no jest narażone na wykrycie i przeciwdziałanie kontrwywiadowcze. W związku z tym postuluje swoim zwierzchnikom przeprowadzenie pewnej strukturalnej reformy i przeniesienie, likwidację tej placówki gdańskiej, przeniesienie jej do Bydgoszcz. I rzeczywiście w 1930 roku dochodzi do takiej restrukturyzacji. Placówka, ekspozytura w Poznaniu i w Gdańsku zostają zlikwidowane i na ich miejsce powołana zostaje nowa placówka w Bydgoszczy, największa w kraju, która ma właśnie prowadzić oddziaływanie, prowadzić działalność wywiadowczą na Niemcy. No i major Rzychoń skutecznie doprowadził do powstania tej placówki wywiadu w Bydgoszczy, która początkowo swoją siedzibę miała tutaj, kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym się znajdujemy, w kamienicy przy ulicy Cieszkowskiego 2. Kiedy przeniósł po pewnym czasie siedzibę dwójki ekspozytury na ulicę Gdańską 84. No, zaistniała podobna sytuacja również. On tam zamieszkiwał, miał swoje prywatne mieszkanie, pomieszczenia mieszkalne w tej kamienicy. A jako sprawny organizator pracy i człowiek dążący do tego, żeby wywiad miał jak najlepsze warunki, doprowadził do wybudowania odrębnej siedziby przy ulicy Poniatowskiego, która do dnia dzisiejszego zresztą służy policji.
To była duża siatka szpiegowska, którą tutaj zorganizował w Bydgoszczy major Żychoń, bo jak rozumiem, on był szefem tutaj tej ekspozytury, tak?
Tak, znaczy, no, chodzi panią o
ludzi, pani, którzy o z nim ludzi współpracowało. Czy to
nie,
osób?
To aż tak wiele osób nie było. To jest szacowane od kilkunastu do kilkudziesięciu osób podległych bezpośrednio, funkcjonariuszy podległych bezpośrednio Żychoniowi. Bardziej chodziło też o pewną skuteczność działań, o agenturą, która im podlegała, którą werbowali na terenie czy to Wolnego Miasta Gdańska, czy to samych Niemiec. I o to, jakie za pomocą tej agentury zdobywali informacje. Żychoń był bardzo skuteczny w tych działaniach. On potrafił trafnie sobie wytypować osoby do werbunku, a następnie doprowadzić do takich sytuacji, które powodowały, że te osoby szły z nim na współpracę i dostarczały mu różnego rodzaju dokumentów albo samych informacji, które potrafią odpowiednio przetworzyć i wykorzystać w swoich meldunkach.
No i najsłynniejsza akcja Wózek.
Tak, no to również pokazuje pewną zuchwałość, brawurę, nietypowość działania majora Żychonia i podległych mu ludzi, gdzie wpadli na pomysł przeglądania korespondencji przewożonej tranzytem przez państwo polskie, korespondencji przewożonej pociągami z jednej części państwa niemieckiego do drugiego. Musimy pamiętać, że przed II wojną światową państwo niemieckie było podzielone na dwie części, rozdzielone jak gdyby terenami należącymi do państwa polskiego, na Rzeszę Właściwą i Prusy Wschodnie. W związku z tym, no, chcąc przewieźć jakieś informacje, pocztę, czy nawet różnego rodzaju broń, czy prototypy broni między jednostkami wojskowymi, przewożono ją najczęściej pociągami, no i wpadli w 1930 roku na pomysł, że po prostu będą w tym czasie, kiedy pociąg przejeżdża przez terytorium polskie, kiedy kolejarze niemieccy na granicy przekazują swoim polskim kolegom obowiązki, to polska obsada jak gdyby kontroluje w tym czasie pociąg, to można dokonywać takiego przeglądu tej korespondencji, można dokonywać, zaznajamiać się z towarami przewożonymi, a więc również z bronią, prototypami różnych urządzeń broni. I to robiono.
Po cichu oczywiście.
Po cichu, zrywano plomby, później robiono nowe, zacierano wszelkie ślady ingerencji i Niemcy prawdopodobnie nie domyślili się w ogóle, że coś takiego robimy, no bo nie ma żadnych śladów w dokumentacji niemieckiej, że mieli jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Ta wspomniana przez nas akcja Wózek, która no, weszła do takiego obiegu szerszego, jest gdzieś tam szerzej rozpoznawalna.
No była, jako ciekawostkę podam, była również sfabularyzowana w filmie.
Pograniczy w ogniu,
tak no, jest.
Taki bardzo popularny swego czasu serial, który rzeczywiście gdzieś tam rozsławił, wprowadził tę akcję do szerszego obiegu.
Naprawdę zaczynam żałować, że cię odgrzebałem wtedy w tym hełmie. Pracujemy razem 20 lat. Znamy się jeszcze dłużej. A ty ciągle nie możesz zrozumieć, że wszystko to, o czym mówisz, robimy dla wielkiej sprawy.
Cel to coś wielkiego, na pewno, ale... Tadziu, przecież Polska. To i ty, i ja, i... Widzisz, ja nie umiem tego powiedzieć. Trzeba w coś wierzyć. Wiem, na pewno, ale trzeba się też z tym gdzieś jakoś w środku zgadzać. A ja ciągle przez te wszystkie lata nie mogłem się zgodzić do końca, rozumiesz? I nie ze wszystkim, co robię, co my robimy, Tadziu, ja mogę się zgodzić do końca.
Dzięki temu no też no, postać Żychonia gdzieś tam jest przez wiele osób kojarzona.
Jak długo był w Bydgoszczy major Żychoń?
Major Żychoń był w Bydgoszczy 9 lat. Od 1930 roku, a więc od samego początku powstania i działalności ekspozytury wywiadu tutaj u nas w mieście, aż do wybuchu II wojny światowej, a więc do września 1939 roku.
Wywiózł te akta ekspozytury tutaj bydgoskiej, ukrył w Warszawie?
Nie, nie, to jest pewien mit, pewne nieporozumienie, też insynuacje rzucane przez wrogów Rzychonia,
bo te akta zostały odkryte,
żeby go zniesławić. Tak, to jest pewne półprawdy, które wymieszane z kłamstwami powodują chaos informacyjny, który jest również skutkiem niewiedzy, ponieważ na ten temat już wiele publikacji też powstało i to zostało wyjaśnione. Major Rzychoń nie miał nic wspólnego z wpadką dokumentów wywiadu.
Ale wywiózł je, czy nie?
Majorowi Rzychoniowi podlegały dokumenty w ekspozyturze.
Tak.
Natomiast centrala wywiadu w Warszawie miała swoje dokumenty, swoje archiwum. I niestety centrala nie zabezpieczyła tych dokumentów, one w czasie wojny wpadły w ręce niemieckie.
A co z tymi, które
te, które Rzychoń miał w swojej opiece, zdążył ewakuować, w większości zniszczyć w czasie mobilizacji i ewakuacji we wrześniu 1939 roku. Więc czyli z tych dokumentów bezpośrednio jemu podległych nic nie wpadło.
Czyli wpadka z dokumentami to jest wina
centrali wywiadu.
Centrali wywiadu w Warszawie,
centrali wywiadu,
a
więc
nie
mające, sprawa nie mająca nic, absolutnie nic wspólnego z majorem Rzychoniem, bo te dokumenty jemu nie podlegały. Bo on nie był zwierzchnikiem archiwum wywiadu w Warszawie, on nie miał nawet świadomości, co się z tymi dokumentami dzieje, bo to nie była jego działka.
Bo jego przeciwnicy też podnosili właśnie ten argument, że tak wywiózł te dokumenty, że Niemcy je odnaleźli,
jego
jakby
przeciwnicy
sugerując współpracę.
Podnosili wiele absurdalnych zarzutów, no niektóre wręcz no karykaturalne i śmieszne w zestawieniu z faktami. Wszystkie te zarzuty, które były podnoszone wobec niego, no miały go zniesławić, ośmieszyć. One były wynikiem pewnej gry prowadzonej przez te osoby. Gry, która obliczona była na z jednej strony konflikt interesów, z drugiej strony to była gra obliczona na objęcie stanowisk.
Czyli ambicjonalne.
Ambicjonalne
takie sprawy, tak?
W obrębie wywiadu na emigracji działającego początkowo we Francji, czy później w Wielkiej Brytanii.
No takie rzeczy się dzieją, pewnie dziać będą, bo ludzie mają swoje wady. Zazdroszczą sobie, jest zawiść,
niestety,
są ambicje,
niestety,
prawda?
Niestety to jest przykład takiego typowego polskiego piekiełka, gdzie różne osoby sobie zazdroszczą, chcą coś osiągnąć, niestety kosztem czyjegoś dobrego imienia, czyjejś tragedii.
Panie doktorze,
co godne podkreślenia, jeśli mogę tutaj uzupełnić, to te zarzuty formułowane właśnie przez te osoby w czasie II wojny światowej, no to głównie chodzi o kapitana Jerzego Niezbrzyckiego, majora Tadeusza Nowińskiego i kapitana Mieczysława Dubika, którzy byli takimi głównymi oskarżycielami Rzychonia, to one nie były formułowane tylko i wyłącznie pod adresem Rzychonia. Oni również część z tych zarzutów formułowali pod adresem innych osób z kierownictwa wywiadu, niektórych nawet wyżej uplasowanych w tej strukturze wywiadowczej niż Rzychoń.
Tutaj w latach 30., kiedy major Rzychoń był w Bydgoszczy, też zarzucano mu między innymi hulaszczy tryb życia, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, nadużywanie alkoholu.
To taki zarzut, który może być formułowany przez kogoś, kto nie zna kuchni i kulis działania wywiadu. No, człowiek związany z wywiadem ma przede wszystkim zdobywać informacje. Żeby je zdobyć, on musi wejść w pewną konfidencję z różnymi osobami, żeby pozyskać sobie ich zaufanie. No to najlepiej zrobić to właśnie podczas jakichś spotkań towarzyskich zakrapianych alkoholem. No i Rzychoń od tego nie stronił. To była dla niego pewne narzędzie, tak, do zdobywania tych informacji. On również miał różnego rodzaju gesty, różnego rodzaju zachowania. Jeśli gdzieś tam z kimś popił, on potrafił po prostu służbowym samochodem odwieźć tego człowieka, wysłać kierowcę, żeby... I tym sobie zaskarbiał również zaufanie, tak?
I wrogów też zyskiwał.
Też wrogów, którzy gdzieś tam kuło to w oczy, no, ale nie wiedzieli, z jakiego powodu te działania są podejmowane, dlaczego one są robione. No, potrafił, bardzo częstym bywalcem był hotelu pod Orłem, gdzie odbywały się właśnie różnego rodzaju spotkania zakrapiane alkoholem, często bardzo huczne, gdzie później musiano regulować różnego rodzaju rachunki za stłuczone szkło, zastawy czy uszkodzone instrumenty, chociaż jego wrogowie zarzucali mu nawet, że kiedyś wjechał konno do hotelu i poniszczył parkiet, co już było wyssanym z palca po prostu zarzutem. No, starali się po prostu wyolbrzymiać wszystkie możliwe informacje, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, deformować albo zniekształcać tak, żeby jak najbardziej zniesławić jego osobę i zdyskredytować w oczach jego zwierzchników.
Panie doktorze, ale nawet jeśli tak było, to był skuteczny.
Był bardzo skuteczny. No, potrafił werbować agenturę, kochankę szefa Abwery w Gdańsku, czy ludzi, którzy pracowali w przemyśle zbrojeniowym, w biurach, mając dostęp do różnego rodzaju najtajniejszych dokumentów związanych z przemysłem zbrojeniowym. W związku z tym no, jego skuteczność no, była wręcz legendarna w wywiadzie.
Może dlatego, że miał taką ułańską fantazję, no, był skuteczny.
Ale też dlatego, że miał właśnie wyniki. Jego przeciwnicy wywodzili się z referatu Wschód, który działał na odwrotnym kierunku i tam nie mogli się takimi sukcesami wykazać, chociaż byli równie dobrzy w tym fachu wywiadowczym, a niekiedy może nawet, można to powiedzieć, intelektualnie byli, przerastali Żychonia, ale w swoich działaniach praktycznych no już nie mogli się takimi sukcesami pochwalić jak Żychoń. I to powodowało u nich frustrację, a Żychoń czasami tą frustrację podsycał, bo potrafił im powiedzieć, no zobaczcie, ja mam takie sukcesy, a wy co?
Aha.
No i to powodowało ich zawiść i nakręcało ich do różnego rodzaju odwetowych działań, gdy tylko nadarzała się ku temu okazja.
I mamy wybuch wojny i co się dzieje z majorem Żychoniem?
No, major Żychoń ewakuuje się. Tutaj przygotowuje ewakuację ekspozytury. Wszystko robi wzorcowo. Kiedy Niemcy wkraczają do Bydgoszczy, no to jednym z pierwszych zadań, które robią, to złapać Żychonia i dobrać się do dokumentacji zgromadzonej w ekspozyturze dwójki przy ulicy Poniatowskiego.
Czyli wiedzą o nim.
Wiedzą o nim, doskonale znają Żychonia, wiedzą o jego działalności, wiedzą, gdzie jest placówka wywiadu. Kiedy przybywają, dostają się do zamkniętego budynku, przez drabinami dostają się do budynku, ale w budynku wszystko jest wyczyszczone. Nie ma, na szafy są puste, nie ma żadnej dokumentacji, jest safe zamknięty, po rozprucie okazuje się, że w środku również niczego nie ma, tylko major Żychoń zostawił na swoim biurku wizytówkę z kpiarskim dopiskiem na tej wizytówce, drwiąc sobie jak gdyby z Niemców, którzy weszli do budynku w poszukiwaniu jego osoby.
A jaki dopisek był? Co tam było?
To było odesłanie do pewnego dzieła Goethego, gdzie właśnie była informacja o prowadzonych działaniach przeciwko wrogowi, który napada na kraj.
Cytat z Goethego, tak?
W związku z tym no, to pokazuje też no, pewną taki charakter zadziorny Żychonia, no, który nawet w takiej, no, wydawałoby się, tragicznej sytuacji no, potrafił pomyśleć o zadaniu takiej, wbiciu szpigi swoim przeciwnikom i wyzwaniu ich na pewien taki pojedynek. No i później Żychoń oczywiście zgodnie z instrukcjami mobilizacyjnymi ewakuuje się na wschód, no ale w związku z 17 września, z agresją Sowietów, zgodnie z poleceniami udaje się poza granicę kraju, ewakuuje się przez różne kraje do Francji, a później w wyniku rozwijania się działań wojennych trafia do Wielkiej Brytanii.
Na początku nie miał zaufania generała Sikorskiego, że dopiero z czasem zyskał.
Znaczy tutaj właśnie on padł ofiarą pewnych rozliczeń, które zaistniały w wychodztwie polskim, gdzie szukano odpowiedzialnych za klęskę wrześniową. I on został zaliczony do grupy sanatorów, czyli zwolenników sanacji obozu Piłsudczykowskiego, no, który niepodzielnie sprawował władzę, a wiadomo, że nie wszyscy byli zwolennikami sanacji. Scena polityczna była zróżnicowana, ale równocześnie zdominowana przez jedną partię, jedno ugrupowanie. W związku z tym, jeśli można było teraz włączyć się w tą rozgrywkę polityczną, to szukano motywów czy pretekstów, żeby uderzyć właśnie w tą grupę sanatorów.
Bo musimy dodać, że generał Sikorski nie był zwolennikiem
nie
sanacji.
Nie był, on był wrogiem sanatorom, był
prawda?
Na marginesie.
Przed wojną.
I dopiero w wyniku działań wojennym wypłynął, jak gdyby objął władzę, i mógł tutaj pewnych rozliczeń dokonywać, odsuwać od władzy tych, którzy wcześniej, przed wrześniem 39 jego marginalizowali, ale kiedy Niemcy napadły na Francję, sytuacja się zmieniła, również w wyniku nacisków ze strony francuskiego wywiadu i wywiadu przede wszystkim brytyjskiego, major Żychoń wrócił szybko do gry, został jak gdyby zaprezentowany generałowi Sikorskiemu jako godny kandydat do odgrywania ważnej roli w strukturach wywiadowczych i generał Sikorski mu zaufał, powierzył mu funkcję szefa wydziału wywiadowczego, a więc bardzo odpowiedzialną funkcję pełnioną w strukturach oddziału drugiego. No i on tą funkcję pełnił z bardzo wielkim zaangażowaniem, ale również bardzo skutecznie. Rozbudowywał struktury polskiego wywiadu, rozbudowywał struktury nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale również ekspozytury rozsiane po całej Europie, również w krajach okupowanych. Podlegały mu wiele osób, które prowadziły zadania wywiadowcze na rzecz polskiego wychodźstwa, ale również na rzecz aliantów. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że również Żychoniowi podlegała ekspozytura 300 uplasowana we Francji. Ekspozytura, w której pracował Marian Rejewski, inny bydgoszczanin słynny, związany ze sprawą Enigmy.
Czyli jest szefem wywiadu podczas wojny, aż do momentu owej rozprawy?
Tak, w 1943 roku zarówno major Żychoń, jak i inne osoby oskarżane przez tych oficerów, o których mówiłem, czyli Niezbrzyckiego, Nowińskiego i Dubika, mówią dość i wytaczają proces przed Sądem Morskim w Londynie. Starają się oczyścić po prostu. Znaczy, proces odbywał się jak gdyby dwustronnie został zainicjowany, bo zarówno jedni się domagali, jak i drudzy.
Czyli oskarżający i oskarżeni.
I oskarżeni chcieli się oczyścić z tych zarzutów. Zachowała się dokumentacja z tego procesu.
Panie doktorze, ale to się dziwię, że wobec tego, skoro zachowała się dokumentacja, to w różnych źródłach podawany jest różny przebieg tego procesu, właściwie zakończenie, bo ja w jednym źródle przeczytałam, już mniejsza o to, gdzie przeczytałam, że proces właściwie nie zakończył się niczym, bowiem sędziowie, tak to nazwijmy, chcieli zostać tylko mediatorami i nie orzekli jednoznacznie ani o winie, ani o braku winy, w tym wypadku majora Żychonia, bo o nim dziś mówimy. A w innym źródle przeczytałam, że jednoznacznie wypowiedzieli się na ten temat, że major Żychoń jest niewinny, a jego oskarżyciele zostali skazani na więzienie, na kilka tygodni więzienia właśnie za pomówienia. Więc jak to było? Jak się ten proces zakończył? Dlaczego major Żychoń jednak poczuł się urażony i zrezygnował? Więc
on się zakończył z jednej strony jednoznacznie, ponieważ wskazał, że zarzuty są absurdalne i nie mają potwierdzenia w fakcie.
I rzeczywiście skazano tych oskarżających.
Sami oskarżający wskazywali, że oni nie mają materialnych dowodów. To były tylko po prostu pomówienia. Ich dowodami były przypuszczenia i pomówienia. Oni sami wskazywali, że ich dowody musiały zostać albo w Polsce, albo we Francji, a więc nie istnieją, tak na dobrą sprawę, albo być może są gdzieś w Wielkiej Brytanii, ale oni nie wiedzą gdzie.
A oskarżali a jeśli się kogoś, o współpracę
tak,
z
A jeśli się kogoś oskarża, no to się przedstawia do dowody, tak? A nie własne przypuszczenia, własne mniemania.
A co podawali jako, bo ja rozumiem, że to miał być jakiś, skoro nie mieli dokumentów, dowodów w ręku, to łączyli fakty, łączyli zdarzenia.
Oni odwoływali się na przykład do sprawy rotmistrza Sosnowskiego, który w latach 30. został oskarżony o współpracę z Niemcami i skazany, umieszczone w więzieniu. I że wiele elementów wydaje im się, że były wspólne w działalności majora Rzychonia i rotmistrza Sosnowskiego. I to miało przekonywać sąd, że no, skoro jeden był oskarżany o szpiegostwo, to drugi musi być również oskarżony o szpiegostwo, że on zbyt ostentacyjnie działał, w związku z tym musiał w porozumieniu z Niemcami. Mhm. No takie insynuowanie, po prostu cały czas insynuowanie bez żadnych dowodów. No i sąd jednoznacznie wskazał i potępił, że nie można postępować w ten sposób.
Bez dokumentów.
Bez dokumentów, dowodów. Bez dowodów, bez jakiegokolwiek zeznań. materialnego potwierdzenia tego, o czym się mówi. Że jest to po prostu pomówienia, jest to potwarz ze strony oskarżycieli.
Ale sąd jednak zachował się na tyle, powiedziałabym, kompromisowo czy defensywnie, że major Rzychoń poczuł się urażony
tak,
jego
no z jednej strony wydał wyrok, który skazywał tych oskarżycieli, tych oszczerców majora Rzychonia i innych osób na karę twierdzy, kilku tygodni twierdzy. W związku z tym jednoznacznie wskazał, że no są oni winni, ale dla majora Rzychonia z jednej strony ta kara była nieadekwatna do winy, zbyt łagodna, a z drugiej strony major Rzychoń również był rozgoryczony, że nie uzyskał odpowiedniego wsparcia ze strony swoich zwierzchników, którzy również powinni ostro wstawić się za nim, ostro potępić tego typu zarzuty. Uniósł się honorem, jak gdyby nie chciał tego typu rozstrzygnięcia. Bardziej żądał takiego zero-jedynkowego rozstrzygnięcia, które będzie w ostry sposób przecinało spór i mówiło, nie mieliście racji, w związku z tym musicie podnieść teraz surową karę. Dla niego to było za mało, wszystko gdzieś tam niesatysfakcjonujące. W związku z tym uniósł się honorem, zrzekł się swojej funkcji, nie chciał już dalej pełnić funkcji szefa Wydziału Wywiadowczego i zażądał odesłania go na linię frontu jako cichociemny. Ale w związku z tym, że bycie cichociemnym wymagało przejście kilkumiesięcznego szkolenia specjalistycznego, gdzie musiał nabyć pewnych umiejętności, których nie miał, bo w zupełnie innym charakterze wcześniej pracował, no to stwierdził, że on tak długo nie będzie czekać, chce natychmiast iść i walczyć. No i został wysłany do Włoch, gdzie między innymi walczył w bitwie o Monte Cassino.
I tam zginął.
I gdzie zginął. Trafiła go kula niemiecka. Niektórzy z jego oszczerców no, zaczęli insynuować, że to Polacy go zabili, tak właśnie chcąc zemścić się za jego zdradę, co jest oczywiście absurdem już do potęgi entej posuniętym. Zachowały się relacje, chociażby Melchior Wańkowicz w swoim reportażu o Monte Cassino przytacza całą sytuację związaną ze śmiercią majora Rzychonia.
I tutaj
przytacza słowa człowieka, na którego rękach...
No właśnie, ja się zastanawiam, czy to są prawdziwe słowa, mam je przed sobą i odczytam. Bo to tak według Melchiora Wańkowicza relacjonował to bezpośredni świadek tych wydarzeń, czyli śmierci majora Rzychonia, podchorąży Stanisław Żurakowski. Pada jeden, drugi pocisk. Major Stańczyk przyklęka, bo nigdy nie padał. Ja klękam. A major Rzychoń opiera się na ramieniu, żeby uklęknąć i jęknął. Poderwałem się i przez moje ręce zwalił się na ziemię. Ułożyłem go na wznak, podniosłem mu głowę, a on mówi: za Polskę i dla Polski. I to byłby, zdaje się, koniec. Tak bardzo patetyczne, że w dzisiejszych czasach zdaje się aż ubarwione przez być może Wańkowicza, jak pan sądzi.
Całe życie majora Rzychonia wskazuje, że takie słowa mogły paść. On rzeczywiście całe swoje życie poświęcił ojczyźnie. Od tego nastolatka, który zgłosił się, mając 12 lat, do Legionów poprzez późniejszą służbę w wojsku, późniejszą służbę w wywiadzie. A w związku z tym całkiem prawdopodobne jest, że ta opowieść nie jest w żaden sposób podkoloryzowana, ubarwiona. No, jaki interes Melchior Wańkowicz miałby, żeby akurat wybrać sobie Rzychonia i wkładać mu coś w usta.
Jak pan przyjął to, że w Bydgoszczy nazwano jedną z ulic jego imieniem, że zaczyna się o nim mówić?
Bardzo się cieszę z tego powodu i w pełni popieram tą inicjatywę. No kurczę, ulice jeszcze są jakichś podkomunistów, a człowiek, który walczył za Polskę i zginął za Polskę, w ogóle nie miał... jakiegoś takiego, nie było śladu po tym, nie?
No, przyznaję, że niewiele osób o nim wiedziało, oprócz historyków, no, ekspertów.
Tak, historycy się zajmowali tym, no i... Mhm.
Ale po prostu kowalscy, obywatele tego kraju pojęcia nie mają, kim był major Rzychoń i ile zrobił dla Polski.
No i dobrze, że ktoś się tym zajął i w końcu tego... No pan Osiński dysponuje tymi zdjęciami, które jeszcze tam w rodzinie zostały. Ja te zdjęcia mam i pan Osiński ma, chyba kopię zrobił, nie?
A słyszał, na pewno słyszał pan o tym, że pana wujek był, no, takim zawadiaką, potrafił.
Tak, tak.
Lubił
tak.
wypić, lubił
tak,
się zabawić.
Się. No i czasami swoją odwagą troszkę tak jak gdyby przeszarżował. No ale taki był, co zrobić.
Może właśnie dlatego miał takie sukcesy jako
chyba
wywiadowca.
Tak, chyba tak, no bo...
A proszę pana, w latach 90. powstał taki film Pogranicze w ogniu. To był właśnie o wywiadzie w latach przedwojennych,
tak,
prawda?
Tak.
I tam jest fragment poświęcony pana wujkowi, a właściwie tej akcji Wózek, którą on wymyślił.
Tak.
Czy jak pan...
Ja patrzyłem na te odcinki, ale niestety nie wszystkie. Potem się zorientowałem, że to powinno tam coś być powiedziane na temat tego wujka, no ale akurat nie o tym odcinku, o którym pani mówi, nie widziałem go. Ale widziałem tam kilka odcinków, tam Pazura zdaje się grał,
tak,
nie?
Tak.
Posłuchaj. Wywalczyliśmy tę Polskę. Budujemy ją i będziemy jej bronić. Ze wszystkich sił. Do ostatka. Bo jaka jest, jest święta. Będziemy dla niej pracować i dla niej walczyć po żołniersku. Jak każdy potrafi. Tak to jest. Naprawdę.
To on tam grał też oficera.
Też takiego wywiadowcę,
tak,
właśnie,
tak,
takiego
tak.
organizującego, takiego pana wujka tak naprawdę
no,
grał.
Mhm. No, poza tym wujek musiał mieć ciężko ten w Gdańsku tam, nie? To przecież było tam kupę Niemców, także no, miał tam ułatwienie, bo miał samochód dyplomatyczny, także no, mógł się jako tako poruszać.
No, zanim, dlatego też między innymi przeniósł się do Bydgoszczy, bo to było łatwiej. Tu był do samej wojny. Niestety nie wrócił już ani do Bydgoszczy, ani do swojego rodzinnego miasta.
Właśnie.
Wiem, że w Skawinie też jest ulica majora Jana Rzychonia. Wczoraj
to odkryłam.
Też
tak coś słyszałem o tym, że ten burmistrz Skawiny, bo on się urodził w Skawinie, nie?
Aha.
No to on tam podejmował jakieś takie działania, żeby tam jakoś go upamiętnić, nie? Był jednym z obywateli Skawiny, nie?
Mm-hmm. Ale no. Pamięta pan ten moment, bo to mogło być późno nawet, kiedy dowiedział się pan, że wujek oprócz tego, że był, no, zginął pod Monte Cassino, to jeszcze był asem wywiadu, super szpiegiem. Kiedy pan się o tym dowiedział?
No trudno mi tak powiedzieć dokładnie, kiedy.
I od kogo? Od mamy, no, czy od historyków?
Od mamy.
Czyli mama wiedziała?
Oczywiście, że wiedziała.
Tylko nie chciała panu mówić za wcześnie?
Może nie chciała, żeby się to rozeszło, wie pani, gdzieś tam między kolegami i nie wiadomo, gdzie by to doszło, nie? W tym czasie to nie wiadomo, jakby to się potem skończyło, nie?
Chciałam zapytać, wie pan, o żonę pana wujka?
No więc ona mieszkała ostatnio w Londynie.
A mieliście z nią, bo już teraz oczywiście nie żyje, ale dopóki żyła, to mieliście z nią jakiś kontakt? Pana mama miała
mama z nią? Mama, ale jakoś taki bardzo rzadki kontakt, że tak powiem. No,
no tak, to były też czasy, no właśnie, że taki kontakt był niebezpieczny też.
Poczta była też sprawdzana i co szło na zachód, to wszystko bezpieka tam kontrolowała. No i to wszyscy się trochę bali, nie?
A czy mama pana miała jakieś nieprzyjemności? Czy rodzina w ogóle pana majora miała jakieś nieprzyjemności po wojnie w związku z tym, kim on był?
No wie pani co, wydaje mi się, że nie, ale dlatego, że nikt nie skojarzył po prostu, nie? Bo to był taki temat troszkę tabu, no. Wśród naszych bliskich znajomych to mama nikomu nie mówiła o tych, że miała brata, który tak wysoko zaszedł i działał w tym wywiadzie.
Panie doktorze, coraz więcej odsłaniamy, coraz bardziej odsłaniamy tę historię, o której nie uczyli się Polacy do 89, a nawet później na lekcjach historii. I między innymi mówimy coraz bardziej, coraz częściej, coraz więcej mówimy o profesor Zawadzkiej, pseudonim Zo. Tak mi się skojarzyło z Cichociemnymi, kiedy pan mówił i z wywiadem w ogóle, bo przecież ona też tam się przedostawała przez góry i do Wielkiej Brytanii z meldunkami się jakoś tam przedostawała. Z Rejewskim. O Rejewskim też coraz więcej mówimy, ale major Rzychoń to postać chyba najbardziej taka jeszcze nieodkryta dla choćby mieszkańców naszego regionu czy samej Bydgoszczy.
Tak, to jest ogromny potencjał, który należy przybliżyć. Ja w tej chwili pracuję nad opracowaniem, nad napisaniem takiej broszury, która zostanie wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w serii Patroni Naszych Ulic. To jest seria, która w popularny sposób na kilkudziesięciu stronach przybliża bohatera, który patronuje danej ulicy. I broszurka, która przedstawia życiorys tego człowieka, jest bogato ilustrowana, zaopatrzona w różnego rodzaju zdjęcia, ilustracje, dociera do osób i pokazuje, kim ten człowiek był. My prowadzimy taką akcję, że wkładamy do skrzynek pocztowych ulicy, której dana osoba patronuje, i każdy mieszkaniec może po prostu wyjąć sobie później z tej skrzynki tę broszurkę i zapoznać się i wiedzieć,
dlaczego ta jego dlaczego ulica tak się nazywa.
Ten człowiek patronuje tej ulicy i jakie ma zasługi i dlaczego właśnie oddajemy mu poprzez ten patronat tej ulicy taki hołd, taką cześć symboliczną.
Słuchając pana opowieści, pomyślałam sobie, że też byłby niezły film dotyczący, taki fabularny, dotyczący życia i działalności majora Rzychonia. Teraz ma powstać film o profesor Elżbiecie Zawadzkiej, fabularny, bo te mają największą siłę oddziaływania. Dokumenty nigdy nie dotrą do takiej liczby odbiorców jak fabuła. I tak samo majora Rzychonia, życie bardzo ciekawe, tak, i kolorowe.
Mamy w naszej historii najnowszej wiele takich postaci, czy postać Pileckiego, czy postać Rejewskiego, tak, czy postać właśnie Zawadzkiej, a kolejną jest major Rzychoń, który jest całym swoim życiem pokazał, że jest taką postacią rzeczywiście filmową. Tak,
którego odkrywamy i pokazujemy, że bo historycy go pewnie odkryli dawno. Natomiast
tak, on w kręgach historycznych jest rzeczywiście jest znany. Tak. Wiele artykułów, książek na jego temat, czy działalności wywiadu, gdzie on się przewija, no, jako jedna z ważniejszych postaci tego wywiadu międzywojennego. Natomiast w szerszej świadomości takiej raczej jest nieobecny. W związku z tym ważne jest, żeby przypominać, ale również pokazywać tę historię prawdziwą, bez tych nalotów, które narosły, tych oskarżeń, które się do niego przyczepiały ze strony jego rywali, przeciwników czy wrogów. No i też myślę, że jest osobą wartą różnego rodzaju upamiętnień, nie tylko ulicy, nie tylko tablicy, ale również kolejnych upamiętnień, które będą budowały tożsamość, będą pokazywały go jako pewien wzorzec postępowania. Pomimo nawet tego hulaszczego trybu życia, które mu wypominał, ale To pokazuje też, że on był człowiekiem autentycznym, z krwi i kości. Tak? To nie był przecież mnich. Tak? My nie oceniamy go poprzez pryzmat moralny, wciskając go w ramy ascetyzmu, no bo nie oceniamy go jako właśnie mnicha, tylko oceniamy go jako człowieka skutecznego, człowieka wywiadu, który poprzez pewne zachowania, które być może niektórych oburzają, być może niektórych zniesmaczają, on prowadził pewną grę. To było jego narzędzie do celu, i to narzędzie skutecznie, bardzo skutecznie przez niego stosowane. On potrafił zdobywać informacje, był w tym mistrzem, a te informacje służyły państwu polskiemu i powodowało, że państwo było bezpieczniejsze, było znacznie lepiej przygotowane do pewnych działań, niż gdyby Rzychoń ich nie prowadził.
To był dr Krzysztof Osiński. Ktoś może pomyśleć, po co ona? Ona, czyli ja, opowiada te hura patriotyczne historie. Trzeba z żywymi naprzód iść, jak pisał Adam Asnyk, a nie patrzeć w przeszłość. I tak, i nie, odpowiem. Nie można, to jasne, żyć tylko przeszłością. Ale bez pamięci o własnej historii, zwłaszcza naszej, tak skomplikowanej polskiej historii, będziemy na wpół sobą tylko. Będziemy kimś bez tożsamości. A zapomniwszy historię ojców naszych i ich błędy także, łatwo powielić ich los. Żaneta Walentyn. I zanim powiem państwu do usłyszenia, to powiem, że w dzisiejszej audycji wykorzystałam fragmenty filmu Pogranicze w ogniu. A teraz już naprawdę do usłyszenia.